Phase 2, Book 2, Tape 1. Oral Comprehension Exercise. Narration. Alarm.
Opowiadanie porucznika Kowalskiego. Alarm. Słychać głos syreny. Z garaży ruszą kolumny samochodów do hangarów, holowniki i dystrybutory z paliwem. Wybiegam z koszar. Za mną żołnierze obsługi, piloci, z hełmofonami i mapami w ręku. Mechanicy są już przy hangarach. Maszyny już stoją na płytach. W budynku stanowiska dowodzenia są już niemal wszyscy. Dowódcy eskart złożyli meldunki o stanie ludzi i sprzętu. Gdy wchodzę, dowódca pułku rozdziela zadania i informuje o sytuacji w powietrzu. Dowódcy eskadr wychodzą, żeby przekazać rozkazy pilotom. Otrzymujemy zadanie. Klucz samolotów bojowych, pozorując cel, poleci na trasę. Wysłać parę myśliwską. Cel przechwycić, wykonać atak i wrócić na lotnisko. Nie mamy pytań. Wszystko jest jasne i proste. Nie pierwszy raz i nie ostatni naprowadzamy samoloty myśliwskie na cel. Moje stanowisko bojowe jest przy ekranie stacji radiolokacyjnej. Prowadzący klucz prosi kierownika lotów o pozwolenie zapuszczania silników. Cztery samoloty opuszczają lotnisko i odchodzą na trasę. Patrzę z uwagi, czy widać je na moim ekranie. Muszę ten klucz obserwować bez przerwy. Na ekranie chmury. Bardzo wiele chmur. Tylko dziury w chmurach umożliwiają obserwowanie. Jeszcze między plamami postrzępionych chmur nie znalazłem celu. A już eskadra myśliwska startuje. Trzeba będzie i ją obserwować. Podać kursy, wysokość i wprowadzić w rejon celu. Muszę szukać zielonych punktów na ekranie. Nagle jest. Widzę impuls posuwający się na kursie 0,80 stopni. To mój klucz. Na podanym kursie pokazuje się już nowy impuls. To samoloty przechwytujące. Podaję komendę 370, przygotować się do zakrętu w lewo. I po chwili 370, zakręt w lewo. Na kurs 300 stopni, przechylenie 30 stopni, wysokość celu 80, cel z prawej, odległość 10 km. 370, zrozumiałem, odpowiada prowadzący parem. Mija dłuższa chwila i pilot melduje, że cel widzi. Koniec mojej pracy, teraz mogę odpocząć. Para prowadzi walkę, mogę położyć mikrofon, mogę zapalić papierosa. Nagle słyszę meldunek pilota. Ja, 368, nastąpiło zderzenie. Przygotowuję się do skoku. Muszę zameldować dowódcy o sytuacji. Znowu słyszę meldunek. Ja, 368, ogon uszkodzony, ale samolot sterowny. Z dalszej rozmowy z pilotami przez radio dowiedziałem się, że to myśliwiec 370 uderzył w 368. Myśliwiec 370 uszkodził sobie podwozie i osłonę kabiny. Wiedziałem, że lądowanie samolotu z takim uszkodzeniem będzie bardzo trudne i niebezpieczne. Znowu obserwuję ekran i widzę samoloty. Zbliżają się do lotniska. Jeszcze 2 minuty i wszystkie będą nade mną. Już ekran nic mi nie daje. Wziąłem lornetkę i zacząłem obserwować horyzont przez okno. Samoloty zbliżają się nad pas lądowania. Decyduję się dać rozkaz pilotowi myśliwca 370, żeby nie wypuszczał podwozia, żeby zrzucił zbiorniki i lądował na brzuchu na trawie, a nie na torze. Widzę, jak dwa zbiorniki, jak dwie bomby spadają na wyznaczony punkt lotniska. Samolot po zrzuceniu zbiorników wznosi się znowu, żeby powtórzyć zejście do lądowania. Samolot schodzi na dół. Po chwili ląduje bezpiecznie na trawie. Patrzę przez lornetkę i widzę, że pilot otworzył kabinę i wyszedł na skrzydło cały i zdrowy. Uczucie ogromnego zadowolenia. Ale co będzie z drugim? Drugi samolot to 368. To ten, który ma uszkodzony ogon. Widzę, jak leci nisko i po chwili ląduje na trawie. Nie tylko ja, ale wszyscy czekamy w ogromnym napięciu. Nareszcie samolot zatrzymuje się. Pilot otwiera kabinę i daje znaki, że wszystko jest w porządku.
Oral comprehension exercise. Narration.
Lot we mgle. Tego dnia, 15 września, Zbigniew Brudziński poszedł do dowództwa portu lotniczego po komunikat meteorologiczny, a stamtąd na lotnisko, aby odebrać samolot. Jego zadaniem było rozprowadzenie po różnych lotniskach samolotów bojowych dostarczonych z fabryk i warsztatów naprawczych. Na lotnisku musiał się zgłosić do kierownika lotów na odprawę. Tam podawano program dnia. Program ten podawał ilość samolotów, które należało lotem dostarczyć do miejsca przeznaczenia. Dowódcy eskadr przydzielali poszczególne maszyny, dawali rozkazy przelotów i podawali marszrutę samolotów komunikacyjnych, które zabierały pilotów z powrotem do bazy. Zbigniew śpieszył się, bo zostawało mu niewiele czasu na przelot. Była 5 po południu. Spod Krakowa miał lecieć do Poznania. Idąc, czytał prognozę pogody. Nad środkową Polską padał kapuśniaczek i dalej ku zachodowi padał drobny deszcz. Przy lekkim, przyziemnym, południowo-zachodnim wietrze. Samolotu z numerem fabrycznym 11007, na którym miał lecieć, nie znalazł na płycie. Był on na stanowisku kompensowania busoli. Gdy niosąc na plecach spadochron, doszedł do betonowego stanowiska kompensowania z pomalowaną różą wiatru. Spotkał mechanika, który mu powiedział, że nie może skompensować busoli. Chyba ją wymieni na inną, jeżeli Brudziński się śpieszy. Zbigniew powiedział mu, że bardzo się śpieszy i że wystarczy mu żyrokompas. Jak pan chce, odpowiedział mechanik. Ureguluje panu żyrokompas według naszego pelengatora. Brudziński widział z daleka, jak samolot jego został obrócony na osi północ-południe i żyrokompas uregulowany. Gotowe, powiedział mechanik. Może pan teraz lecieć? Kiedy odlatywał z lotniska, była już prawie 6. Znał doskonale trasę, więc nie posługiwał się ani busolą, ani żyrokompasem. Kiedy dolatywał do Poznania, była mgła. Wywołał on hasło lotniska. Podał kontroli ruchu w Poznaniu swoją pozycję i wysokość i zapytał, czy może lądować. Powiedziano mu, że lotnisko jest jeszcze zajęte, bo były zawody szybowców. Wobec tego musi zaczekać. Ile masz benzyny? Zapytano go w końcu. Zbigniew spojrzał na wskaźnik benzynowy i powiedział, że wystarczy mu na 40 minut lotu. Wejdź na 1000 metrów. Masz tam krążyć i czekać, aż cię zawołamy. Brudziński potwierdził odbiór i zaczął krążyć. Po dłuższej chwili krążenia spojrzał na busolę i zdziwił się, że się obracała w jednym kierunku, jakby pole magnetyczne nie miało wpływu na nią. Popatrzał na żyrokompas, który wskazywał kurs północy. W tej samej chwili w słuchawkach weź kurs północno-zachodni, 315 stopni. Jest już ciemno i jest mgła. Będziemy cię prowadzić na ławicę. Był trochę zaskoczony tym rozkazem. Według Zbigniewa, z miejsca, nad którym krążył, prosta droga do Poznania prowadziła na kursie południowo-zachodnim. Jest boczny wiatr, więc musiało mnie nieść na południe, pomyślał. Skręcił o 45 stopni w lewo i poleciał na kursie 315 stopni. Leciał według sztucznego horyzontu i żyrokompasu. W kabinie było ciemno. W 2 minuty później kontrola ruchu zapytała, czy ty na pewno lecisz na północny zachód? Zbigniew wyłączył odbiornik, włączył nadajnik i zaczął nadawać. Lecę dokładnie na północny zachód. W słuchawkach usłyszał tylko jakiś obcy głos. Idiota! Za chwilę wleci w strefę powietrzną lotów ślepych. Potem usłyszał znany mu głos z kontroli ruchu. Lecisz ciągle na południe, a masz trzymać kurs na północ. Kiedy Brudziński usłyszał, że leci na południe zamiast na północ, spojrzał na busolę, a nie na żyro. O, do diabła, powiedział. Busola nie była skompensowana, ale przecież nie mogła mieć takiej dewiacji. Busola wskazywała 190 stopni. Teraz Zbigniew wszystko zrozumiał. Żyrokompas został uregulowany na kursie północnym, ale samolot stał skierowany na południe. Pamiętał również, że od startu aż do przybycia do Poznania nie patrzał na żyrokompas. Teraz zdał sobie sprawę, że musi natychmiast zmienić kurs, bo inaczej może wpaść na jakiś szkolny samolot w rejonie Poznania. Wykonał więc skręt o 180 stopni i na pełnym gazie, włączonym wzmacniaczem, leciał na północ. Spojrzał na niebo i zaraz zobaczył gwiazdę polarną.
Oral comprehension exercise. Narration.
W osłonie szturmowców. Opowiadanie podporucznika pilota Zagórskiego. W drugiej połowie lipca 1944 roku, w deszczowy dzień, otrzymałem od dowódcy klucza zadanie osłaniać grupę szturmowców, która wykona nalot w celu bombardowania węzła kolejowego w miejscowości Writzen. Jest to małe miasteczko położone za Odrą. Dowódca, który kierował nalotem, powiedział nam, że węzeł kolejowy i miasto są silnie bronione przez artylerię przeciwlotniczą. Cztery szturmowce ruszyły do startu. Gdy uformowały ugrupowanie lotu, nasza para myśliwców wzniosła się w powietrze. Po chwili zobaczyłem sylwetki naszych szturmowców. Szliśmy w górę na pełnych obrotach, aż wznieśliśmy się wyżej od ugrupowania szturmowców i zajęliśmy osłonę. Zanim minęliśmy Odrę, zauważyłem na różnych wysokościach kilka naszych patroli myśliwskich i jeden nierozpoznany samolot. Samolotów wroga nie było widać. Przecięliśmy szosę i tor kolejowy prowadzący z Kostrzynia do Szczecina i wpadliśmy w burzę z piorunami. Widzieliśmy błyskawice wokoło naszego ugrupowania. Po wyjściu z chmur burzowych wlecieliśmy w chłodny front. Zaczął padać grad. Dopiero nad miejscowością Ozdowice zobaczyliśmy światło słoneczne przez wysoko kłębiaste chmury. Nagle spod takich chmur wyskoczyły dwa czarne punkty. Nie wiedziałem jednak, jakiego typu były to samoloty. Nasze czy wroga? W tym samym czasie usłyszałem w słuchawkach głos mojego dowódcy, porucznika Pałki. Chociaż z powodu burzy były przeszkody w odbiorze, zrozumiałem jednak, co mówił. Uwaga! Z lewej dwa Messerschmitty 109. Widziałem je teraz dokładnie. Leciały wprost ku nam. Pewnie jeszcze nie zauważyły ani szturmowców, ani nas, gdyż nie zmieniając kursu, leciały trochę wyżej od naszego samolotu czołowego. Nagle usłyszałem przez radio głos dowódcy klucza. Uważaj! Druga para wrogich samolotów leci na dole. Kiedy popatrzyłem na dół, zauważyłem dwa Messerschmitty 109. Zdążyły już skrętem podciąganym zaatakować od spodu dwa nasze szturmowce, idące jako ostatnie w szyku. Obniżyłem lot i otworzyłem ogień z karabinów maszynowych działka. Pociski przecięły drogę wrogim myśliwskom. Seria musiała być bliska celu, gdyż oba równocześnie obniżyły lot. Chciałem polecić za nimi, ale naszym zadaniem było dalej osłaniać szturmowce. Zaraz za Odrą natknęliśmy się na silny ogień artyleryjski ze stacji Writzen. Pociski wybuchały nad nami i pod nami. Czasem pociski wybuchały tak blisko, że samolot rzucało w górę i w dół. Teraz nasze szturmowce przeszły do szyku bojowego, żeby uderzyć na stację kolejową. Nasze szturmowce po kolei pikowały, celując w sam środek torów kolejowych. Pociski spadały na wagony i dachy budynków kolejowych. Widziałem, jak z wagonów towarowych uciekali ludzie. Niedługo mogłem obserwować bombardowanie, gdyż myśliwce nieprzyjaciela znowu pokazały się w naszym sektorze powietrznym. Przede mną zobaczyłem czarny punkt lecący w moim kierunku. W pewnym momencie wrogi myśliwiec mnie zauważył i zdecydował się uniknąć walki. Kiedy wykonał skręt w prawo, straciłem go z oczu, gdyż wleciał w kłębiasto-warstwowe chmury. Znowu spojrzałem w kierunku stacji Writzen. Z przyjemnością przyglądałem się z góry skutecznemu bombardowaniu naszych szturmowców. Rozbite wagony leżały po obu stronach toru kolejowego. Jakieś składy materiałów pędnych paliły się i od czasu do czasu widać było wybuchy. Zadanie bojowe zostało dobrze wykonane.
Oral comprehension exercise. Narration.
Walka powietrzna. Opowiadanie podporucznika Jerzego Kunickiego. Dowódca przedstawił zebranym pilotom zadanie na dziś. Walka powietrzna pojedynczych myśliwców. Dowódca zwrócił uwagę na bezpieczeństwo lotu. Mówił on, żeby nie latać na małych prędkościach, co grozi wpadnięciem w korkociąg. Minimalna wysokość lotu 3000 metrów. Łączność radiowa z kierownikiem lotu. Walka nad lotniskiem. Wystartowaliśmy parą. Ja i mój przeciwnik Marian Wyka. Kiedy nabraliśmy wysokości, na radiową komendę kierownika polecieliśmy w dwóch różnych kierunkach. Rozpoczęła się walka. Pogoda była ładna. Widoczność w poziomie bardzo dobra. Na wysokości 10 000 metrów widać było chmury wysoko pierzaste. Wysokościomierz wskazywał 7 000 metrów. Szybkość 750 km na godzinę. Zdecydowałem się wykonać skręt w lewo o 180 stopni. Skrętomierz działał doskonale. Pchnąłem drążek sterowy i horyzont przechylił się o 70 stopni. Po kilku sekundach miałem wysokość 6500 metrów. Znowu nabierałem wysokości, licząc na to, że przeciwnik będzie niżej ode mnie i będę miał lepszą pozycję do ataku. Tak samo jednak myślał mój kolega. Zobaczyłem go z lewej strony przed sobą mniej więcej pod kątem 30 stopni. Szybko wykonałem skręt w lewo. Przeciwnik, który też mnie już spostrzegł, powtórzył mój manewr o sekundę później. Zaczęła się walka na zakręcie. Samoloty były tego samego typu. Wszystko więc zależało tylko od nas, pilotów. Krążymy w kręgu, obserwując wzajemnie swoje samoloty. Kąt pochylenia mojego samolotu wynosi 90 stopni. Kto nas zrobi najmniejszy krąg, najmniejszy promień skrętu, ten ma szansę na zdobycie przewagi. Po dwóch zakrętach spojrzałem na prędkościomierz. 600 km na godzinę. Nastąpił spadek wysokości i prędkości schodzenia. W tej chwili przeciwnik skrętem w locie ślizgowym poszedł w dół. Powtórzyłem za nim manewr. Gdy przeciwnik zaczął przechodzić do lotu poziomego, miałem dobrą pozycję do otwarcia skutecznego ognia. Po uchwyceniu przeciwnika w celownik oddałem krótką serię. Wtedy on zaczął wyciągać samolot pionowo w górę. Wyka przeszedł do lotu plecowego. Ja za nim. Ziemia znalazła się pod naszymi głowami. Przeszedłem w nurkowanie, odwracając samolot o 180 stopni, a potem ściągnąłem drążek na siebie i odchodząc w lewo nabierałem maksymalnie wysokości. Gdy spostrzegłem go z prawej strony pod sobą, miałem już przewagę. Przewrotem w prawo przeszedłem w nurkowanie. Po kilku sekundach przeciwnik spostrzegł mnie, ale nie był on już w stanie ode mnie uciec. Znajdowałem się bowiem w odległości otwarcia skutecznego ognia. Oddałem serię. Na podstawie filmów z tej walki specjalista walk powietrznych ocenił, prędkość w chwili oddania celnych strzałów wynosiła 600 km na godzinę. Początek strzelania nastąpił w odległości 530 metrów. Wyprzedzenie wynosiło 40 000, czyli bardzo dobrze. Opisana powyżej walka to była walka myśliwca z myśliwcem przy użyciu zwykłej broni. Możliwe są walki myśliwców przy użyciu rakiet. Możliwe jest również użycie przeciw samolotom myśliwskim i bombowcom rakiet wystrzelonych z ziemi. W walce powietrznej można rozróżnić kilka czynników. Poszukiwanie przeciwnika, kontakt wzrokowy z przeciwnikiem, zajęcie pozycji wyjściowej do ataku, a w końcu sam atak. W naszym wypadku była to seria zdjęć z foto KM-u. Dziś samolot myśliwski walczy najczęściej w nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych. Poszukiwanie zaś przeciwnika odbywa się przy pomocy ekranów stacji radiolokacyjnych. Także pilot prowadzący walkę powietrzną nie musi widzieć przeciwnika, bo prowadzi ją przy pomocy środków technicznych. End of tape.